Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Beskid niski, malowane chaty z Zelipia, skamieniałe miasto, skansen wsi pogórzańskiej w Szymbarku. To wszystko małopolskie klimaty przeniesione do świata wirtualnego, do gry The End of the Sun. Demo gry jest już dostępne w sieci. A ze mną w Radiu Kraków dziś twórcy tej gry Jakub Machowski, twórca gier komputerowych, Hubert Motyka, programista, i jest jeszcze w teamie Kinga Rąpała, której dziś z nami nie ma, ale musimy także o niej wspomnieć.
Która też robi większość rzeczy, bo to tak przy tych małych projektach jest zmiksowane, ale głównie zajmuje się muzyką i udźwiękowieniem.
Tak jak już wspomniałem, The End of the Sun, ta gra jest już dostępna w wersji demo. Co się tam znalazło?
W demie możemy zagrać w dwie takie misje. W naszym wypadku są to ogniska, które wiążą się jakby z rozwiązywaniem pewnych zagadek i odkrywaniem pewnej historii. I demo starczy na około godzinę grania. To zależy, jak kto gra, zależy od stylu grania.
Mm-hmm. Gdzie możemy to demo znaleźć?
W demo można zagrać za darmo na platformie Steam, zarówno na Windowsa, jak i na komputery Maca i Linuxa.
Ten projekt w waszej głowie powstał ile lat temu tak naprawdę?
Projekt właściwie zaczęliśmy tworzyć 5 lat temu. Zaczęło się to od takiej dosyć artystycznego pomysłu, który polegał na tym, że chcieliśmy przedstawić, porównać życie człowieka do 4 pór roku, czyli tą młodość dzieciństwo do wiosny, młodość do lata, starość do zimy. I to był taka główna idea, która gdzieś tam powstała na początku. Później zaczęliśmy wokół tego budować pomysł na gameplay, na rozgrywkę, jak to wszystko ma wyglądać. No i w tym też czasie ja odezwałem się do Huberta, który zaczął nam wtedy pomagać przy kodowaniu gry i tych wszystkich podstawowych gameplayowych systemów na początku.
Czyli te 4 pory roku także będą w fabule.
Tak już są i nawet można to zobaczyć w demie, gdzie mamy dostępne właściwie 2 pory roku, ale można się między nimi przemieszczać, co jest takim głównym założeniem rozgrywki, gdzie możemy podróżować właśnie w czasie między tymi porami roku, podejmować różne interakcje w różnych tych porach roku i przenosić przedmioty między nimi i tak dalej, więc to jest dosyć takie skomplikowane może, jak się o tym mówi, natomiast w gameplayu ma być to przyjemne i ma być to fajna, detektywistyczna i nie tylko opowieść.
Przeglądałem te materiały, które są dostępne choćby na YouTubie, no to taka podróż w czasie chyba jest tam takim mocnym elementem.
Na tym właściwie się opiera cała rozgrywka gry. Na tym, że na początku stworzyliśmy ten zamysł, że zresztą nie chcę za dużo zdradzać, ale może to nie będzie jakoś zbyt dużo, że zamysł, że ogniska i ogień są powiązane z taką w pewnym sensie słowiańskiej mitologii, wiążą się z duchowością, zawsze ofiary spalano, na przykład żywność i tak dalej, używając ognia. Ten ogień zawsze towarzyszył, zresztą do dzisiaj towarzyszy naszej kulturze i przez ten ogień możemy właśnie podróżować w czasie.
Jak się zaczyna to demo? To jeśli już jest, no to możemy powiedzieć ten początek gry, co się tam dalej dzieje.
W demie w ogóle jesteśmy rzuceni w środek akcji, gdzie inaczej będzie to wyglądało w pełnej wersji. No niestety jakby robienie dema gry z otwartym światem jest o tyle problematyczne, że standardowo w otwartym świecie wygląda to tak, że gracz może pójść w jakiekolwiek miejsce. My tu musieliśmy postawić pewne ściany w demie, żeby zablokować gracza, no ograniczyć to demo do jakiejś strefy. Zaczynamy przy po prostu słowiańskich chatach wymalowanych w piękne wzory z Zalipia, tak właśnie dodatkowo. No i tam zaczyna się właściwie przygoda. No i w grze wcielamy się w Żerce, czyli takiego słowiańskiego czarodzieja, aczkolwiek no Żerca jako tako był, można nazwać ich słowiańskim kapłanem, ofiarnikiem. To słowo w ogóle Żerca się wzięło od słowa żertwa, czyli ofiara. No Żercy odprawiali różne obrzędy właśnie związane z ogniem. W naszym wypadku tutaj ten Żerca dostaje takie jeszcze paranormalne zdolności właśnie manipulowania czasem, manipulowania wydarzeniami. To jest właśnie początek historii, tak? Początek historii zarówno pełnej wersji gry, jak i dema, natomiast tak jak mówię, w pełnej wersji znajdziemy się w innym miejscu i ten początek będzie troszeczkę inny, ale taka jest baza fabularna.
Hubert, to powiedz w takim razie o tych programistycznych sprawach. W czym to jest napisane?
Cała gra powstaje w Unity 3D, więc w języku C-Sharp. Generalnie przez to, że gra opiera się na tych ogniskach, więc trzeba było zrobić cały system jakby obsługi misji, wszystkich podmisji, które jakby ich wykonanie warunkuje, czy możemy iść dalej, czyli czy możemy tym ogniskiem przenieść się w czasie. Tutaj jest taki może mały problem, że gra jest w otwartym świecie, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, którędy gracz pójdzie, od której zacznie grać i te testy mogą nie dać tak naprawdę stuprocentowej pewności, czy wszystko działa, bo jeśli gramy tak jak my gramy, powiedzmy od początku do końca, wszystko działa, ale jeśli gracz zacznie grać, powiedzmy od tyłu, rozwiązywać zagadki i jakiś ciąg zdarzeń, interakcji może sprawić, że po prostu się na czymś wysypiemy, tak? Mm-hmm. Czegoś nie sprawdziliśmy, jakiegoś jednego wariantu, powiedzmy, przejścia.
A zaskoczyło was coś podczas tej pracy?
Może tak, że zmieniają się wersje silnika. To jest jedna z trudności. Jakby mając gotowy kod, już przetestowany na którejś wersji, wchodzi nowa wersja, na przykład w której Kuba potrzebuje jakichś nowych, ulepszonych, nie wiem, graficznych rzeczy i tak dalej. I ona nie jest kompatybilna trochę wstecz. Mhm. Więc trzeba jakby pisać albo zmieniać, adaptować kod do nowej wersji. No i to zajmuje trochę czasu, niestety.
I jeszcze dodam, że najgorsze w tym jest to, że o ile by to było zawsze tak, że po tej zmianie, nie chodzi tylko o zmianę silnika, ale ogólnie po zmianie silnika, że od razu ten bug, błąd znajdujemy. A często jest tak, że on się znajduje na przykład podczas premiery i wtedy to jest dużo gorzej. Teraz nawet mieliśmy taką sytuację, że wersja na Maca właściwie dowiedzieliśmy się dwa dni przed premierą dema, że wersja na Macach tej najnowszej wersji Ventura 13 po prostu jest biała, tak? Jest białą plamą, która nie działa. Nie byliśmy z tego w stanie wcześniej przetestować, bo nawet nie przyszło nam do głowy, że zmiana systemu operacyjnego tam o jedną wersję do przodu zniszczy całkiem jakiś tam efekt graficzny. No okazało się, że tu chodziło o dynamiczne niebo, bo w grze mamy dynamiczne niebo, które się zmienia w zależności od wiatru, od pogody i tak dalej. No i właściwie to są takie rzeczy, których się nie da przewidzieć. No i dlatego też gry komputerowe tak długo powstają, bo nie jest to tylko zależne od twórców, ale też od wielu czynników zewnętrznych. Czasami jedna linijka, albo nawet jeden znak w kodzie to po prostu...
Tak, może dużo zmienić. Tak samo mieliśmy troszkę problemów z przejściem na nowy system inputów, ponieważ też w miarę rozwijania silnika mieliśmy zrobione w którejś tam wersji na starym systemie inputu, czyli wszystkich, całej interakcji gracza, czyli klawiatura, obsługa myszki, gamepada. Powstał nowy system, który jest w sumie dużo lepszy, bo obsługuje wszystkie kontrolery od razu.
Tak.
Jakby silnik się tym zajmuje, nie trzeba tego robić w kodzie. No ale też było dużo problemów, bo tam dokumentacja okazało się, że jest niepełna i do pewnych rzeczy trzeba było dochodzić niestety drogą prób i błędów.
Te silniki się tak szybko zmieniają, że te firmy nie nadążają nad aktualizacją dokumentacji nawet, więc często robienie gier polega na tym, że my nie mamy żadnych informacji o tym, jak działa wewnętrzny kod silnika, bo nikt o tym nie napisał, więc polega to na tym, że właściwie się samemu próbuje dojść, jak działa silnik, żeby dopiero zacząć coś robić.
Wersja demo już jest, a czy się pojawiają już jakieś recenzje, myślę tutaj o oczekiwaniach względem tej produkcji, od samych graczy? Czy macie jakiś feedback?
Tak, feedback już mamy. Przez taki bardzo, powiedziałbym, egzotyczny, mało... chodzi mi o rzeczy, które nawet nie pomyśleliśmy, że ktoś może zgłosić. Na przykład mieliśmy takie zgłoszenie, że gracze, szczególnie starsi, podobno używają czegoś takiego jak odwrócenie osi Y myszki. Chodzi o to, że normalnie, gdy gramy przeważnie w gry pierwszoosobowe, poruszając myszką do góry, kamera nam idzie do góry, w dół. Natomiast okazało się, że dużo graczy starszych, przyzwyczajonych z jakichś innych gier, o których mi nie było nic wiadomo, gra tak, że gdy porusza myszką do góry, kamera idzie w dół, a gdy porusza myszką w dół, kamera idzie do góry. I to był feedback do tego stopnia, że po prostu powiedzieli, że poczekają aż... I tu kilka osób się zgłosiło, a na pewno więcej, bo to jest często tak, że jak pisze kilka osób, to pewnie kilkaset już to pomyślało i chciałoby ten feature, ale po prostu nie napisze tego. Więc wprowadziłem to była dosyć prosta rzecz. Na drugi dzień to już było zrobione, ale to była taka rzecz, która po prostu mnie zaskoczyła, bo ja osobiście już pracuję ponad 10 lat w grach i nie spodziewałem się takiej w ogóle uwagi. Była jeszcze druga uwaga, gdzie ktoś prosił, aby odwrócić, aby dać sterowanie, dać możliwość przypisania sterowania klawiszy na klawiaturze. My też uznaliśmy, że to nie ma sensu, bo mamy tylko 4 klawisze. Do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i bieg. I ktoś napisał, że on potrzebuje odwrócić sterowanie, że strzałka do góry to jest bieg do tyłu, a strzałka do przodu to jest bieg do przodu. Jakoś tak w ogóle na odwrót, bo gdzieś tam w jakiejś grze typu Quake coś tam wspominał, że on jakby grał tyłem czy coś w tym stylu i on teraz zawsze tak gra i w ogóle nie ma zamiaru dotknąć gry, która nie ma możliwości zmiany klawiszy. To tak z takich nietypowych rzeczy. Natomiast feedback jest ogólnie bardzo dobry. No, ja też, Hubert, mówię, że kto nie mówi, to się podoba fabularnie. Oczywiście są jakieś drobne rzeczy, ale to raczej to wszystko są rzeczy takie bardzo łatwe do poprawienia.
Chciałbym teraz zapytać o tą taką warstwę regionalną, bo tutaj sporo w tych produkcjach jest odwołań, też wspomnieliście o Zalipiu, między innymi, to też widać na tym demo, pięknie malowana chata, tak? Te inspiracje nawiązują do regionu, do Małopolski. Skąd ten pomysł w ogóle na taką, też można powiedzieć, promocję regionu?
Pomysł właściwie wziął się naturalnie chyba, no bo to tak było, że no jakby chcieliśmy poruszyć te nasze słowiańską mitologię, słowiańskie klimaty, no a że tutaj właściwie mamy dookoła to, czego nam było potrzeba. No mamy tutaj w pobliżu Beskid Niski, mamy skamieniałe miasto, mamy Zalipie, mamy trochę ruin, no mamy na przykład skansen w Szymbarku, wsi pogórzańskiej, z którego mamy zeskanowane budynki. Także po prostu stwierdziliśmy, że to będzie no fajna rzecz też, żeby raz zainteresować graczy do zagrania w grę, ale też w drugą stronę, że ktoś może po zagraniu w grę właśnie będzie chciał się odwiedzić do takiego skansenu czy skamieniałego miasta, żeby zobaczyć, jak te obiekty rzeczywiście wyglądają w rzeczywistości.
Mhm. Czyli musieliście odwiedzić na przykład jakieś muzeum etnograficzne i tam robić skany, tak?
Tak. No fotogrametria polega na tym, że fotografujemy jakiś obiekt dowolny, z wielu punktów, tworząc w ten sposób wiele zdjęć. Potem komputer przetwarza te zdjęcia, no i tworzy chmurę punktów, która później jest natomiast przetwarzana na model 3D, który później jest optymalizowany i wrzucany do gry jako obiekt. Mhm. Na tej bazie też są tworzone tekstury, dlatego fotogrametria charakteryzuje się tym właśnie, że te tekstury są takie dosyć ostre, realistyczne. Można tą technikę, jak ktoś mniej więcej wie, o co chodzi, to rozróżnić w grze, czy to jest robione metodą fotogrametrii, czy to jest robione rzeczywiście standardową metodą, czyli modelowaniem na komputerze i teksturowaniem.
Jakie tam elementy się znalazły i skąd? Jest faktycznie ta chata z Zalipia, tak? Czy...
Chaty z Zalipia jako takiej nie ma, bo z Zalipia mamy malunki i te malunki są łączone z chatami właśnie z kansenu wsi pogórzańskiej w Szymbarku. Mhm. Więc one są jakby nakładane i też są nakładane w wielu miejscach w grze, więc to nam dało taką trochę dowolność do tego, żeby sobie czasami zrobić na przykład piec, który ma malunki, a później nie ma go. Nie ma ich, więc no to w ten sposób wyglądało. Natomiast no fotografowanie dużych przedmiotów, szczególnie budynków, było problemem i szczególnie, co się nie zdawaliśmy z tego sprawy, budynków właśnie drewnianych, gdzie te belki są nakładane jedna na drugą i tam jest masa zakamarków. A zakamarki z fotogrametrią dają ten problem, że trzeba fotografować wszystko z każdej strony, więc każdą tą belkę, która wystaje, ona musi być sfotografowana dookoła, więc de facto taki dom jeden to dawał nam no 600-700 zdjęć takich wejściowych, z których później powstawał model.
Mm-hmm. A co oprócz budynków jeszcze? Znalazło się jakieś przedmioty?
Tak, przedmioty z Muzeum Graciarnia w Jastrzębi. No to masę tych przedmiotów, to tych eksponatów, no to ja podejrzewam, że jest no, z 200 na pewno zeskanowanych. Jeszcze może coś będziemy dorabiać. Oczywiście to też dlatego my nawet może chcielibyśmy więcej zrobić tych eksponatów i jakby wrócić do gry, ale to są też ograniczenia techniczne właśnie, ograniczenia silnika, ograniczenia sprzętowe przede wszystkim, no, które nie pozwalają wyświetlić większej ilości obiektów niż po prostu jest to możliwe fizycznie, więc to trzeba było kroić. Czasami oczywiście obiekty się powtarzają kilka razy, natomiast jest to na pewno i tak efekt lepszy niż kopiowanie obiektów, jak to się robi w standardowych grach, standardowych, nie ma czegoś tak standardowa gra, powiedzmy w dużych, otwartych światach RPG, gdzie to otoczenie nie jest aż tak istotne jak u nas, bo u nas jednak otoczenie opowiada historię i otoczenie no tak naprawdę prowadzi tutaj przez grę, po otoczeniu można dużo wywnioskować.
W takim razie co dalej? Premiera gry zaplanowana jest na jesień. Jak w takim razie idą prace i co macie w planach?
Tak, ja teraz pracuję nad przerobieniem całego systemu właśnie obsługi misji, troszkę optymalizacji jeszcze, no trochę kosmetycznych może zmian, ale takich bardziej porządkujących, bym powiedział, ten kąt, niż zmiany jakieś szczególnie w jakimś tam interakcjach i takich rzeczach. Także.
Optymalizacja gier to też mało kto sobie, tak ostatnio sobie nad tym myśleliśmy, że te 5 lat produkcji, gdyby nie o robienie optymalizacji i myślenie, tak jak my tutaj na początku nawet zaczynaliśmy, rozmawialiśmy z Hubertem, że takie no małe rzeczy, jak może ty byś powiedział w ogóle, jak działa ten system?
Generalnie polega to na tym, że mając kilkanaście czy kilkadziesiąt obiektów na scenie, chcieliśmy, każdy obiekt ma na sobie nałożony skrypt, który odpowiada za interakcję z graczem i generalnie zoptymalizowaliśmy to troszkę, ponieważ na początku jakby każdy z tych obiektów od razu ten kod wykonywał, więc mieliśmy powiedzmy 50 obiektów, które każdy sprawdza, czy gracz jest w odległości, inaczej, wysyła taki tak zwanego reja, czyli promień, który po zderzeniu z graczem daje informację, że gracz jest w zasięgu tego obiektu, no i tam wtedy wyświetla się jakiś napis nad obiektem, czy jakiś tam pointer, czy jakiś taki znacznik, który informuje o tym, że to jest obiekt interakcyjny, że można w nim wejść w interakcję, więc no to troszkę obciążało nam grę. Doszliśmy do wniosku, że trzeba to zoptymalizować. Zrobiliśmy optymalizację w taki sposób, że robimy pomiar, czy obiekty w danym zasięgu, jakimś tam ustalonym, Kuba ustala jaki to, nie wiem, 5 czy 10 metrów, powiedzmy, że mogą wejść w interakcję, powyżej tych 10 metrów w interakcję nie wchodzą. I no tutaj zyskaliśmy dużo.
Tak, no to dużo, kilka FPS-ów na tym zyskaliśmy. To jest taka no, tak naprawdę prozaiczna jakaś rzecz, która jednak kumulując te wszystkie drobne rzeczy, tak jak kalkulowaliśmy, to z 5 lat produkcji, to 2 lata to spędziliśmy tak naprawdę na optymalizacji. Na optymalizacji gry i na tym, żeby ona na komputerach działała powiedzmy w tych 60 FPS-ach na w miarę aktualnym sprzęcie. I to jest taka w sumie, myślę, że ważna rzecz do poruszenia, bo dużo osób sobie z tego nie zdaje sprawy, jak dużym wysiłkiem jest właśnie samo dostarczenie gry w grywalnej formie, tak? No bo jednak komputer to nie jest film, który jest wcześniej przygotowany, tylko komputer w czasie rzeczywistym renderuje masę, no tysiące obiektów, miliony tak zwanych trójkątów, z których składa się gra.
No i dodatkowo wykonuje jeszcze kod tak, cały czas, tak?
Tak, tak. W ciągu klatki on to wykonuje setki, jak nie tysiące razy, tak?
Tak.
A jak wygląda kwestia muzyki w grze?
Chcieliśmy mieć unikalne dźwięki i tak naprawdę, żeby nagrać dobre dźwięki, jak się okazało, czyste, gdzie nie słyszymy w tle żadnego psa, samochodu, pociągu. To nie wystarczy nawet pojechać na taką wieś, jak my tu mamy w pobliżu, tylko trzeba było się wybrać właśnie do okolicy Regetowa, w okolicy Beskidu Niskiego i naprawdę odjechać pod samą granicę słowacką, żeby odpalić mikrofon i nie słyszeć nic. Zresztą polecam sobie zrobić taki eksperyment kiedyś, nawet jak ktoś ma w pobliżu jakąś wieś i to usłyszycie masę pił motorowych, masę psów i innych rzeczy, a my tego nie mogliśmy mieć, no bo to jest gra osadzona w średniowiecznym świecie. A też jest bardzo ciężko usunąć, mimo dzisiejszej sztucznej inteligencji i różnych rzeczy z tym związanych, jest wciąż bardzo ciężko usunąć dwa nakładające się dźwięki, więc wybraliśmy się do tego Regietowa, gdzie nagraliśmy te bardzo, bardzo czyste dźwięki. Drugą sprawą jest muzyka, którą komponuje Kinga. Mieliśmy o tyle problem, który wiąże się z tym, że jako tako nie istnieje coś takiego jak muzyka słowiańska, ani muzyka, jest muzyka ludowa, jest muzyka folkowa, jest to, co stworzyły zespoły typu Percival przy okazji Wiedźmina. Percival najpierw stworzył te utwory, a później one zostały zaadaptowane do Wiedźmina. I te utwory to są wszystko takie domysły, adaptacje na zasadzie odnajdywania starych instrumentów i ich brzmienia i próby połączenia ich z ludową muzyką. No i w ten sposób właśnie powstała też muzyka w naszej grze. Są tracku, też można posłuchać kilku utworów za darmo na naszym kanale. I jest to tyle ciekawe, że u nas większość muzyki jest tworzona na komputerze elektronicznie za pomocą tak zwanych presetów, czy na klawiaturce MIDI. Grając na klawiaturce jakby tworzymy dźwięki, gramy na skrzypcach, czy gramy na jakichś zapomnianych instrumentach. No i w ten sposób właśnie też to było dosyć długa rozkmina i dosyć długi czas, zanim na to jakby doszliśmy do takiego jakiegoś konsensusu, jak to powinno brzmieć, żeby to brzmiało troszkę jak muzyka ludowa, a jednak miało swój klimat. Jeśli będą Państwo grać w demo i dotrzecie do zagadki z korbką, to polecam chociaż raz się pomylić. Można tam usłyszeć ciekawe ludowe zaśpiewy, które są tak naprawdę piosenkami, zaśpiewkami, które są przekazywane, też mało kto sobie z tego zdaje sprawę, z pokolenia na pokolenie. Często nie mają jakiegoś twórcy właściwie konkretnego. No i na pewno masę osób je kojarzy.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, moimi gośćmi dziś byli Jakub Machowski, twórca gier komputerowych, i Hubert Motyka, programista. To zespół tworzący grę The End of the Sun. Zapraszamy Państwa, demo gry jest dostępne w sieci za darmo.
Zapraszamy do
grania.
Po szczegóły odsyłam Państwa do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.